Pokój wam, drodzy bracia i siostry, pokój wszystkim uczestnikom tej naszej przyjemnej społeczności. Aby błogosławieństwa, których jesteśmy uczestnikami, zostały jeszcze pomnożone, to raczcie przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia wielu łask i błogosławieństw Bożych od braci i sióstr ze zboru w Chrzanowie. Osobiście te pozdrowienia przekazują brat Henryk Kamiński, braterstwo Sojkowie, moja żona. Życzą wiele łask i błogosławieństw Bożych na tym uroczystym spotkaniu, na tym uroczystym nabożeństwie. Dziękuję. Umiłowani w Panu, śpiewaliśmy pieśń, za którą podanie, której dziękuję bratu Henrykowi, jest bardzo istotnym i wartościowym wyrażeniem pięknej prawdy. Kościoła świętą głową sam Jezus Chrystus jest. To jest stwierdzenie pewnej nieodmiennej prawdy. Prawdy wyrażonej, ustanowionej przez samego Boga. I wybaczcie, braterstwo, nie będziecie mieli chyba za złe tego, że podam to jako treść naszych rozważań, nagłówek i treść naszych rozważań, aczkolwiek będziemy mówić o rzeczy, o sprawie dotyczącej nas, każdego z nas osobiście, co uczynić, aby być członkiem Kościoła, co koniecznie trzeba uczynić, aby Chrystus był moją głową i głową Kościoła. Że Chrystus jest głową Kościoła i będzie, to sprawa nieodmienna, to nie ulega kwestii. Ale pytanie pozostaje dla każdego z nas, czy ja należę do tego Kościoła, czy Chrystus jest moją głową? Kościoła świętą głową sam Jezus Chrystus jest. On dał nam swoje słowo, On dał nam Ducha Chrzest. To dla nas zstąpił z niebios na ziemię, by Ducha Prawdy zlać, by zbawić ludzkie plemię i żywot wieczny dać. Jakże wiele spraw zależy od świętej i wielkiej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Jego wielkie ofiarowanie się, to Jego wydanie samego siebie na ofiarę sprawiło, że istnieje ten Kościół, jest w procesie przygotowywania, że jest wspaniała nadzieja i pewność, że przyjdzie Królestwo Boże. To wszystko jest w procesie kształtowania, rozwoju. To jest w procesie również i starania każdego z nas. Oby tak było. Oby to stało się i moim udziałem. Na wstępie naszych rozważań przypomnimy niektóre podobieństwa i ilustracje zawarte w Piśmie Świętym, podobieństwa i ilustracje, które uczą nas i przypominają nam o tym, jakimi mamy być, jakim ma być nasz, jakim ma być mój stosunek do Pana, aby On był moją głową. Podobieństw jest wiele. Trudno nawet byłoby wyliczyć, może ktoś podejmie taki trud i zbierze z całego Pisma Świętego, ze Starego i z Nowego Testamentu te ilustracje i podobieństwa, które mówią nam o naszej jedności z Chrystusem. Nie tylko łączność, nie tylko społeczność, ale jedność. To było celem i pragnieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i wyraził to słowami: Ojcze, dopomóż, aby oni byli jedno z nami, tak jak ja jestem jedno z Tobą. To wielkie zadanie jest możliwe do wykonania, do zrealizowania i o tym nas uczy i w tym kierunku pomagają nam właśnie te podobieństwa. Podobieństwa, one już zostały zamieszczone, przedstawione w Starym Testamencie i któż z nas nie pamięta tej pięknej ilustracji o dobrym pasterzu, jak to wyrażone jest w Psalmie 23, Pan jest moim pasterzem. I te piękne ilustracje, które niekiedy spotykamy, jak słabsze owce, pasterz bierze na swoje ramię, przytula, prowadzi i ma staranie. I Pan Jezus również wspomniał, dał taką wspaniałą obietnicę, zapewnienie, że mówił o sobie, ja jestem onym dobrym pasterzem. A ten dobry pasterz złożył swoje życie za owce i pozostaje pasterzem. Tyle mowy o pasterzu, ale co powiedzieć o owcach? A przecież Pismo mówi, że owce to są te owce, które znają głos pasterza. Czy nasze uszy przyjmują odpowiednio głos pasterza? Czy potrafimy odróżnić głos pasterza od głosu obcych? A jeżeli głos, to i posłuszeństwo. Słuchają głos mojego. A więc to podobieństwo uczy nas o poznaniu głosu Pana naszego Jezusa Chrystusa i zobowiązuje nas do posłuszeństwa temu głosowi. Inne, bardzo przyjemne, takie miłe, chlubne podobieństwo, ilustracja, to apostoł św. Paweł napisał do zboru w Koryncie w drugim swoim liście, 11 rozdział, 2 werset. I apostoł tam mówi, że jego staraniem jest, aby nas stawić czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. Owszem, być przy boku ulubieńca, udawać się na ucztę weselną, w tej takiej chwalebnej podróży, każdy z nas chciałby być. Ale trzeba nam pamiętać i na słowa apostoła, który powiedział, że ta panna musi być czystą panną, że ta panna musi być wierną swojemu oblubieńcowi. Czystość i wierność. Inna ilustracja, inne podobieństwo to słowa apostoła świętego Piotra. I wy, powiedzmy sobie, i my, jako żywe kamienie, budujmy się w on dom duchowy. Któż z nas nie chciałby być takim żywym kamieniem umieszczonym w widocznym miejscu tego Bożego budynku, na który to kamień inni mogliby spoglądać, podziwiać to zaszczytne miejsce i również kształt godny uwagi. Ale i w tym podobieństwie jest nauka, że mamy być kamieniami żywymi. Wielu z nas, którzy podejmowaliśmy dla siebie, czy może dla kogoś, budowę domu, obiektu, czy jakichkolwiek budów, to braliśmy kamienie, wkładaliśmy w ścianę. Te kamienie jednak może po pewnym przygotowaniu, ale pozostawały martwymi kamieniami. Apostoł Piotr zobowiązuje nas do tego, aby te kamienie były ożywione. Ożywione Duchem Bożym, ożywione posłuszeństwem, ożywione słowem i ożywione naszą starannością i trwaniem w społeczności. Bo jak ten obraz, to podobieństwo uczy nas, to ściana, budynek, obiekt nie jest sporządzony z jednego tylko kamienia. Ale tych kamieni jest wiele. I dziś tu na konwencji siedzimy, tworzymy tą piękną, wspaniałą społeczność. I myślę, że tutaj nie istnieje taka potrzeba wejrzenia i przyjęcia nauki z tego podobieństwa, bo siedzimy jedno przy drugim i być może, że nie upatrujemy tych, nie chcemy zrealizować swoich upodobań, z kim i przy kim będę siedział. To lub mniej lub więcej może nam sprawiać pewną przyjemność, bo odczuwamy to. Ale jak to bywa w naszych zborach? Drodzy braterstwa, już dawno bolało mnie to, gdy w zborach nie wszyscy nawet mogli siedzieć obok danego brata, obok danej siostry. Wybierali sobie inne miejsce. Czy jesteśmy kamieniami żywymi, którzy jesteśmy gotowi zająć miejsce obok każdego brata, obok każdej siostry w naszych zborach? Nawet tak na tych cotygodniowych zebraniach, czy sprawia nam to przyjemność? A jeżeli nie, to starajmy się ukształtować samych siebie jako te kamienie, abyśmy mogli pasować do każdego innego kamienia, który przygotowuje nasz Pan. Pan Jezus sam przedstawił nam inny obraz naszej społeczności z Nim w podobieństwie o winnym krzewie. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wszyscy pamiętamy. A to roślą być i w winnym krzewie tkwić. To jest dzieło i praca naszego życia. Czy często o tym myślimy? Czy nasze zajęcia, nasza praca, nasze troski, dokonywane przez nas sprawy, poczynania, czy one są jako tych winnych latorośli? Czy one są dobrze ugruntowane i spojone z krzewem winnym? A Pan Jezus uczynił również i zastrzeżenie, zobowiązanie. Jeżeli we mnie mieszkać nie będziecie, to nie przyniesiecie owocu. I będziecie jako te latorośle, które bywają odcięte. A więc latoroślą być, to mieć tą jedność z Panem naszym Jezusem Chrystusem, czerpać z tego krzewu pokarm i przynosić owoc, który by był ku chwale i uwielbieniu Pana Boga. Są też jeszcze inne podobieństwa. Przypomnę, może i dlatego i podkreślę, że one może nie są takie miłe i przyjemne. Apostoł Święty Paweł przedstawił nam samego siebie takimi oto słowami. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Być przybitym do krzyża, ukrzyżowanym, tak jak Pan Jezus, tak jak apostoł Paweł. Te sprawy nie są łatwymi sprawami. Jakże często usiłuje ożyć ta stara natura, o której mówimy, że została przybitą do krzyża. Inne jeszcze podobieństwo, może nieczęsto wspominane, ale wyrażone, wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to zapis z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 11, werset 20. Krótkie zdanie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Weźmijcie jarzmo moje na się. I tu pytanie. Wielu z nas chyba nawet w życiu nie widziało jarzma. Czy wiemy, jak wygląda jarzmo? Może są tacy, którzy wiedzą, którzy widzieli. Ale warto by zobaczyć, jak wygląda takie literalne, fizyczne jarzmo. To takie proste, prymitywne urządzenie. Kilka kawałków drewna, przygotowanych, sporządzonych. A jeżeli chodzi o zastosowanie i użycie jarzma, to założenie tego urządzenia na szyję zwierzęcia, wprzęgnięcie go do pracy, do trudu i jarzmo ma swoje głębokie znaczenie. Czy jesteśmy gotowi sięgnąć po to jarzmo i założyć na swoją szyję i w tym jarzmie pracować według poleceń naszego Pana Jezusa Chrystusa? A to Pan Jezus powiedział, weźmijcie jarzmo moje. A tyle różnych zobowiązań, tyle różnych jarzm, które życie nam proponuje, starajmy się sięgnąć po jarzmo Chrystusowe, które między innymi, bo to jest osobny wykład, być może, że ktoś kiedyś usłuży wykładem o jarzmie Chrystusowym, ale jarzmo, ono ma swoje znaczenie, bo to, gdzie nam przedstawia posłuszeństwo, zniewolenie, pracę, pewien wysiłek od tego, który prowadzi tych, którzy są ujarzmieni. Tak wiele pracy, tak wiele wymagań, ale żeby nas to nie zniechęcało, pamiętajmy na słowa apostoła Pawła, który powiedział, wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie posila. I to, aby być ukrzyżowanym, aby pracować w jarzmie, ale w tej chwili, która jest przed nami, nie tylko na tę chwilę, ale do końca naszego życia, zwróćmy uwagę na pewne podobieństwo, które zapisane jest w Księdze Objawienia w rozdziale 24 wersecie. Tam jest opisane to, co widział apostoł Jan. Może przeczytamy fragment tego wersetu, bo z tego wersetu jest właśnie ten główna treść i tytuł naszych rozważań. I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnane dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Zauważmy przynajmniej te kilka informacji umieszczonych w tym zapisie, w tym wersecie. Tam były stolice, był i sąd, ale tam były dusze, których głowy zostały odcięte. Dusze pościnane. I im był dany przywilej zajęcia miejsca na stolicy. I tu przed nami kolejne pytanie. Ściętym być to warunek zajęcia miejsca na stolicy i królowania z Chrystusem. To słowa są napisane dla wszystkich. Dla każdego, który decyduje się wstąpić na wąską drogę i naśladować Chrystusa. Naśladować Chrystusa w świetle tych różnych podobieństw i ilustracji, jak również i w tym, aby być duszą, której głowa została odcięta. Aby ta lekcja i ta nauka była dla nas wyraźniejsza, bardziej dobitna, przypomnijmy sobie jedno wydarzenie opisane przez Ewangelistę Mateusza. Takie przykre, smutne wydarzenie, które dotyczyło jednego z tych, których miłował nasz Pan. A to był Jan Chrzciciel. Król Herod, człowiek mało odpowiedzialny, tchórzliwy, bojaźliwy, przy tym i okrutny. Jego żona, niecna kobieta, sprawiła to, oni sprawili, że Jan Chrzciciel znalazł się w więzieniu. Ale że jej żonie Heroda przeszkadzało życie Janowe, uczyniła pewien podstęp i sprawiła to, że głowa Jana Chrzciciela została odcięta. I czytamy fragment z 14 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy tedy obchodzono dzień narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herodiady w pośrodku gości i podobała się Herodowi. Skąd pod przysięgą obiecał jej dać czegokolwiek by żądała. Inny ewangelista mówi, nawet połowę królestwa ci dam. A ona, przedtem będąc naprawiona od matki swojej, rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Dziwne żądanie. Jednak głowa Jana Chrzciciela dla niej równała się z ceną królestwa. Nie z połową, ale z całością królestwa. Herod zasmucił się, ale uczynił przysięgę i dla współsiedzących kazał jej dać głowę Jana Chrzciciela. Posłał kata, kat odciął głowę Jana Chrzciciela w więzieniu i przyniesiono głowę jego na misie i oddano dzieweczce i odniosła ją matce swojej. Może by było trudno znaleźć pewne podobieństwo i czy to ma jakąkolwiek łączność jedno z drugim. Odcięcie głowy owych dusz, które zajęły miejsce na stolicy, a odcięcie głowy Jana Chrzciciela. Jest w tym kilka podobieństw. Po pierwsze, że tak w jednym, jak i w drugim przypadku, to ścięcie znaczy śmierć. Dla Jana Chrzciciela był to koniec jego życia. A jakie jest znaczenie odcięcia głowy tych dusz, które zajmowały miejsce na stolicy? Ci święci mają pozbyć się swojej woli, swojego sposobu myślenia, swoich planów, swoich upodobań. Kiedy przyglądamy się na to podobieństwo, to trzeba nam pamiętać o takim pocieszającym zapisie, że te dusze nie pozostały martwe, tak jak Jan Chrzciciel, którego ciało pogrzebali uczniowie. Ale w tym zapisie jest piękne, piękne słowa, że te dusze ożyły. To nie tylko ścięcie, odcięcie naszej głowy, mojej głowy, ale również ożycie w Jezusie Chrystusie. I przypominają nam się słowa apostoła: żywot wasz skryty jest w Chrystusie Jezusie. To dziś nie jest bardzo mocno manifestowane, to pozostaje nadal tajemnicą. Powołanie Kościoła, wybór Kościoła, odcięcie tych głów, przyjęcie głowy Chrystusa, to są sprawy, które Pismo Święte określa jako jeszcze pozostające w tajemnicy. Jeżeli chodzi o ożywienie dusz i powołanie Kościoła, istnienie nowych stworzeń, to Pismo Święte daje nam bardzo wyraźne wskazówki i budujące. Przypomnijmy słowa apostoła świętego Pawła, które napisał w swoim liście do zboru w Efezie. Drugi rozdział. Czytamy wersety 14 i 15. Albowiem On jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił. Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby z dwóch stworzył w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. W tym zapisie apostoł święty Paweł wskazuje na sytuację, jaka wówczas istniała, wówczas, kiedy on sam pisał ten list. Wielu jego słuchaczy trudno było zrozumieć, pogodzić się z tym, że to nie tylko z narodu izraelskiego mają być wybrańcy i naśladowcy uczniowie Chrystusa, ale i poganie. Apostoł wyraźnie wskazuje, że było dwóch, ale z tych dwóch stworzył jednego nowego człowieka i uczynił pokój. My dzisiaj, drodzy braterstwa, nie mamy tego problemu, tej sprawy, czy tylko Żydzi, czy tylko poganie, bo te trudności należą do przeszłości. Ale dziś pozostaje nam sprawą bardzo istotną i bardzo ważną jedność nie tylko z dwóch, Żydów i pogan, ale jedność wszystkich powołanych w czasie, w którym żyjemy. Jest nas jeszcze i na tej konwencji, i w kraju, i na świecie wielu. I właśnie jest sprawą, to jest dzieło Boże, aby ci wszyscy stanowili jedno ciało Chrystusowe. To pozostaje jeszcze wielką trudnością, a trudność ta pozostaje w każdym z nas. I to, co nadmieniłem, czy może sprawia nam trudność zająć miejsce obok brata, obok siostry, wysłuchać jej zdania, przyjąć i mieć szacunek. I mieć szacunek i dla tych, którzy służyli i służą nam w wielkich sprawach, i wdzięczność i dla tych, którzy służyli i służą w sprawach może mniejszych, przez nas niezauważalnych. Aby lekcja o jedności ciała pod jedną głową, to jest Chrystusem, była nam bardziej wyraźna, przypomnijmy słowa apostoła Pawła napisane o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. Tam apostoł między innymi napisał takie słowa: głową Chrystusową jest Bóg. Że głową dla Kościoła Pan Bóg ustanowił Chrystusa, to dla nas jest łatwiej zrozumiane i łatwiej nam to jest przyjęte. No bo my potrzebujemy głowy i akceptujemy boskie zarządzenie. Dobrze, przyjmuję Chrystusa za głowę. Ale nasz Pan, On jednorodzony u Ojca, który w czasie swojego bardzo długiego istnienia zawsze okazywał serdeczne posłuszeństwo, miłość, uwielbienie dla swojego Ojca, i Pan Bóg głową Chrystusa, i w życiu tu na ziemi Pan Jezus nie kierował się swoją wolą, swoją głową, swoim zdaniem, tylko zdaniem Ojca. I to jest zdumiewające. I być może, że w tej sprawie zacytuję taki krótki fragment tyczący tej sprawy, tego zagadnienia. Trzeba wiedzieć, że nasz Pan, Zbawiciel, będąc na ziemi, był doskonałym człowiekiem. Miał stały charakter i silną wolę, którą poddał zupełnie woli ojcowskiej. Taką była potrzeba i takie jest piękno prawdy, piękno stosunku naszego Pana do Jego Ojca. Był doskonałym człowiekiem, miał stały charakter, silną wolę. I wielu z nas mogłoby powiedzieć, że przecież on może wykonać dzieło Boże na swoją własną rękę. Tak, ale taki sposób proponował mu on przeciwnik. Pan Jezus powiedział: samemu Bogu kłaniać się będziesz. Pan Jezus poddał swoją wolę zupełnie woli ojcowskiej. I przez całe swoje życie, również i przy końcu, powiedział: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, o Boże. Nasz głową Chrystusową jest Bóg. To dla nas jest cenna lekcja, która ustawicznie powinna nam przypominać, że naszą głową to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale aby tak było, to potrzeba, abyśmy pozbyli się naszej własnej głowy, naszej woli i naszego sposobu myślenia. Kiedy dostrzegamy tą trudność, i słusznie, że ją dostrzegamy, to trzeba szukać odpowiedzi, w jaki sposób i przy pomocy czego może to być zrealizowane i może to być i przez nas dokonane, aby głową naszą był nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan już na początku swojej drogi, która określona jest jako wejście na świat, to Jego postawa i stosunek do Ojca, Jego gorące pragnienie wyrażone jest w psalmie 40. I kiedy chcielibyśmy zająć takie miejsce, uzyskać taki stosunek, to starajmy się spojrzeć i patrzeć na Pana naszego Jezusa Chrystusa, o którym psalmista Dawid pozostawił takie piękne słowa. Te słowa były cytowane już wiele razy, ale one zawsze zachowują swoje znaczenie, swoje piękno i swoją wartość. To jest wyrażenie, i ktoś napisał, że te słowa to jest głos serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus, czy wybierając się nad Jordan, czy już stojąc nad Jordanem, to był świadom tego proroctwa. Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekuł uszy. Apostoł Paweł mówi: aleś mi ciało sposobił. Całopalenie i ofiarę za grzech nie żądałeś. Tedym rzekł: oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój, pragnę, albowiem zakon Twój jest pośrodku wnętrzności moich. I aby głową naszą był nasz Pan, to trzeba mieć świadomość, że to dzieło winno być dokonane, winno być dokonane w każdym z nas. I odpowiadając na pytanie, w jaki sposób to uczynić, to trzeba mieć w tym kierunku bardzo gorące i życzliwe i takie serdeczne pragnienie. Jakąkolwiek sprawę mamy do wykonania, sprawę naszą osobistą, rodzinną, to aby ona była dobrze wykonana, trzeba ochotnie podjąć się tego dzieła i wykonania tej pracy, tego zadania. Pan nasz wyraził to słowo pragnę. Ono zawiera w sobie, jest duże znaczenie i dla nas pozostaje piękną, wspaniałą nauką. Czy zawsze we wszystkich sprawach jest takie nasze gorące pragnienie i taka chęć, niech się dzieje wola Pana Boga Ojca naszego, wola Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarowanie przez chrzest, to jest początek ofiary, jeżeli chodzi o Pana naszego Jezusa Chrystusa, to ta sprawa, ten czyn, chrzest w Jordanie, na pewno podobał się Jego Ojcu i Stwórca wydał świadectwo o dobrym postępowaniu, o dobrym dziele Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Ojciec poświadczył to słowami, poświadczył to i zesłaniem Ducha Świętego. On jest, Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. Te słowa były wyrzeczone przez Ojca, były słyszane na początku drogi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale chwilę później Pan Jezus wypowiedział piękne słowa zapisane przez Ewangelistę świętego Jana, które również bywają często przypominane, ale one i dla nas są cenną nauką i mają swoje znaczenie. Przypomnijmy zapis. To są słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który powiedział tak. To jest Ewangelia świętego Jana, rozdział 8, werset 28. Ja sam od siebie nic nie czynię, ale jako mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię. Zauważmy, że działalność naszego Pana składała się z takich jak gdyby dwóch części. Jego słowa, Jego nauka, która pozostała dla nas nauką do dni dzisiejszych, i czyny, cuda, które Pan Jezus czynił, dobre uczynki dla korzyści i błogosławieństwa tych, którzy byli tego uczestnikami. To są takie dwa rodzaje pracy dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale tak jedne, jak i drugie były czynione, dokonywane nie z woli Pana naszego Jezusa Chrystusa, aczkolwiek On sam akceptował od początku do końca wolę swojego Ojca. Jaką mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię, a ten, który mnie posłał ze mną jest. Nie zostawił mnie Ojciec samego, bo co się Jemu podoba, to ja zawsze czynię. I spójrzmy na tą wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyrażoną, wypowiedzianą już nieco później, niżeli na brzegach Jordanu. I tu Pan Jezus nie powiedział, że ja uczyniłem to, co się Ojcu podoba. I gdy przeniesiemy te słowa do nas samych, to być może przypominamy sobie ten pamiętny dzień, kiedy stanęliśmy nad wodą, kiedy pozwoliliśmy się zanurzyć. To był dobry nasz uczynek. Chrzest w śmierć Chrystusa, to jest symbol chrzest w śmierć Chrystusa. Ale Pan Jezus przez całe swoje życie mógł powiedzieć, że co się podoba mojemu Ojcu, to ja zawsze czynię. To jest ciągłość dzieła, ciągłość pracy, ciągłość poszukiwania i usiłowania odpowiedzi na wolę swojego Ojca. To ja zawsze czynię. Tak winno być i w naszym życiu, w naszym postępowaniu. W szóstym rozdziale Ewangelii świętego Jana, werset 37 i następny, raczej 38, czytamy takie słowa. Bom wstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę onego, który mnie posłał. Upatrywanie woli ojcowskiej i czynienie tego, co było jemu powierzone. A dzieło powierzone naszemu Panu było o doniosłym znaczeniu, a również w podobny sposób ta lekcja, ta nauka jest przekazywana, pozostała przekazana i dla nas samych. I tu widzimy powód i potrzebę naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcieć poznać i chcieć to wykonać. Piękną wskazówką w tym kierunku jest psalm 25, który winien być naszą codzienną modlitwą i naszym codziennym pragnieniem. Psalmista Dawid wyraził swoje pragnienie i to pragnienie podporządkowania swojej woli, woli wszechmocnego Stwórcy. To jest psalm Dawidowy, to jest jego prośba. 4 werset 25 rozdziału. Panie, daj mi poznać drogi Twe, ścieżek Twoich naucz mnie. Daj, abym chodził w prawdzie Twojej i naucz mnie, boś Ty jest Bóg zbawienia mego Ciebie oczekuję dnia każdego. Jeżeli nawet nie wyrażamy tych słów słowami w naszych modlitwach, ale niech takie będzie nasze pragnienie i nasze uczucie. Któż z nas może powiedzieć i twierdzić, że poznaliśmy już w zupełności drogi pańskie? Ale taką powinna być nasza chęć i nasze pragnienie. Panie, daj mi poznać drogi Twe i ścieżek Twoich naucz mnie. A przed każdym z nas powstają różne pytania, różne propozycje i w sercach naszych rodzą się różne zamiary uczynić to, czy owo, czy cokolwiek innego, obyśmy mogli spełnić to, co powiedział psalmista w innym miejscu: stawiałem zawsze Pana przed oczyma swymi, a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Szukać Pana, oczekiwać Jego decyzji, Jego kierownictwa, Jego woli i to gorące pragnienie, abyśmy mogli chodzić w prawdzie świętej i cenić kosztowne obietnice. To jest przedstawione w ilustracji pozbycia się swojej głowy, a przyjęcia głowy, którą postanowił Pan Bóg. Przypomnijmy jeszcze słowa tyczące tego ważnego zagadnienia, słowa apostoła świętego Pawła, zapisane jeszcze w liście do Efezjan, te słowa, w których mamy zapewnienie, że przyjmując Chrystusa jako naszą głowę, w naszych codziennych sprawach to będą nam płynąć z tego obfite błogosławieństwa i to sprawi nam nasze bezpieczeństwo. To jest 4 rozdział, którego wersety bywają dosyć często przypominane, ale tu jest wskazany cel i błogosławieństwa wynikające z przyjęcia Chrystusa jako głowy. I tu ważne słowa apostoła świętego Pawła. Nasz Pan uczyniony głową Kościoła i Jemu została powierzona praca kierowania i kształtowania życia i organizacji Kościoła na przestrzeni całego wieku ewangelicznego. I tu jest podany sposób. Na początku wieku Ewangelii byli dani apostołowie, byli prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele. I niektóre z tych boskich zaleceń, niektóre z tych boskich zarządzeń pozostają nam do dni dzisiejszych. I z tego korzystamy i jest to naszym błogosławieństwem. Kościół, Boży Kościół Chrystusowy, przez Twórcę i Pana naszego został zorganizowany w sposób wspaniały, niepotrzebujący, nie wymagający żadnych poprawek, żadnych uzupełnień. Pozostaje tylko potrzeba dla każdego z nas, abyśmy temu wspaniałemu porządkowi postanowionemu przez Pana byli sami podporządkowani i przyjęli go jako głowę Kościoła, jako naszą głowę. Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a i żebyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. To wielkie zadanie składające się z wielu części, z wielu elementów, ale jednak to jest możliwym do wykonania przy łasce i pomocy Bożej. Ten wiek Chrystusowy to jest czas naszego rozwoju poszczególnych jednostek w ciągu naszego poświęcenia, w ciągu naszego ofiarowania. Abyśmy byli szczerymi w miłości i rośli, rozwijali się, kształtowali jako nowe stworzenia we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa. To jest proces dla Kościoła cały wiek ewangeliczny. A proces dla każdego z nas to te lata od chwili naszego poświęcenia, od chwili chrztu, aż do końca naszego życia. I to, co wspomniałem, że Pan Bóg dał Chrystusa jako głowę Kościoła, to zostanie dokonane nawet niezależnie od mojej postawy, od postawy każdego z nas. Jeżeli nas tam braknie, Pan znajdzie kogoś innego. ale starajmy się, aby ten boski zamiar obejmował również i nas, abyśmy korzystali z tego chwalebnego przywileju i uczynili zadość boskiemu zaproszeniu, abyśmy stawili samych siebie i byli tymi, którzy pozbyli się swojej woli, swojej pewności, swoich osobistych zamiarów i tak jak czytamy w Mannie, aby wola nasza stała się martwą, a w zamian, abyśmy przyjęli wolę Bożą. I dlatego, drodzy bracia i siostry, starajmy się często stawiać sobie takie pytanie, jaką jest wola Ojca względem mnie samego. Pan Jezus pozostawił nam i przykład, i naukę. Zauważmy modlitwę Pana, modlitwę, którą polecił się modlić swoim uczniom. Jak Pan Jezus zwraca uwagę, myśl i oczy apostołów na samego Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Uwielbienie imienia Ojca. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. To jest serdeczne uczucie i myśl, i sprawa Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ciągu całego swojego życia Pan Jezus bardzo często myślał o swoim Ojcu i tęsknił. Tęsknił za powrotem do niebios. Dla nas ta wspaniała zachęta została napisana w Piśmie Świętym. Podjęliśmy kiedyś tą pracę, taki zamiar i mówimy, że wstąpiliśmy na wąską ścieżkę poświęcenia, ale nadal pozostajemy jeszcze tu na ziemi, aby to dzieło zostało dokonane w nas samych, w każdym z nas. Warto w tej sprawie przypomnieć ślub. Ślub Panu, który był kiedyś osobistym ślubem brata Rasla. To on sam, od siebie samego wyraził i uczynił taki ślub dla swojego Ojca. Ale jakże piękny i wymowny. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, podobnie jak Pan Jezus. I dalej, niech Twoje prawo rządzi coraz więcej sercem moim. To jest właśnie to, co pokazane jest w odcięciu głowy. Niech Twoje, o Boże, prawo, to święte prawo miłości, to święte prawo nowego stworzenia, niech rządzi coraz więcej moim sercem. Coraz więcej. Tego nie da się wziąć naraz. Ale to jest proces wymagający pracy, starania i pełnej takiej troskliwości. Niech Twoje prawo coraz więcej rządzi sercem moim. A wola Twoja niech się wypełnia w śmiertelnym ciele moim. My możemy powiedzieć, że przez ofiarę i poświęcenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. W naszym chrześcijańskim życiu w społeczności dostrzegamy niektóre sprawy, które dla nas nie są zbyt przyjemne. Ktoś określi to jako pewne urazy i wskazuje na i usiłują niektórzy wskazać na przyczynę. Ale trzeba nam pamiętać, że powodem wielu urazów między braćmi to nie jest druga obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie daty dzielą lud Boży. Bo możemy przypomnieć braci żyjących przed nami, którzy służyli nam, byli nam bardzo pożyteczną pomocą i to nie było powodem pewnych nieporozumień. Apostoł Święty Paweł pozostawił nam taką cenną lekcję, radę, którą dobrze by było posługiwać i w naszym życiu. List do Żydów, rozdział 13, wiersz 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże. Czy tak dostrzegamy braci żyjących przed nami? Może których postać już umknęła z naszej pamięci? Pozostały tylko nazwiska, może imiona, może niektóre tylko podpisy niektórych braci? Ale oni żyli, a co najważniejsze, mówili nam Słowo Boże. I teraz możemy wspominać jeszcze koniec ich obcowania, których obcowania koniec upatrując, winniśmy naśladować wiary ich. Chciałbym jeszcze króciutko tylko wspomnieć takich dwóch braci. Tu brat Zdzisław wspomniał brata, którego rocznica śmierci minęła wczoraj. Czy przypominamy sobie choćby tylko fragmenty wykładów tych braci? A przecież dziś mamy ułatwienie tych spraw, bo mamy taśmy, mamy nagrania, mamy napisane artykuły i przypomnę jednego z nich. Być może niewielu jest w naszej społeczności, którzy pamiętają tą postać brata Augusta Stana. Może w niektórych klaserach są zdjęcia, jak brat na konwencji w Soszowicach, brat Stan, tam była wykonana fotografia. Ale trzeba nam o tym pamiętać, że brat Stan wierzył, że Pan jest obecnym po raz wtóry. Brat Stan znał daty wykazane w tomach brata Russella, ale nie przypominam sobie, aby ten brat głosił i mówił, że to było powodem nieporozumień. Jednym z bliższych nam braci to brat Jan Gumiela, którego wykłady jeszcze dziś możemy posłuchać. Jan Gumiela śmiało i z przekonaniem mówił, brat Russell to wierny sługa. Wtedy używał słowa brat Russell, to wierny sługa i wiedział o tych naukach, które zostały podane. I był wielkim miłośnikiem, między innymi artykułu brata Russella o drugiej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niedawno miałem sposobność na chwilę gościć w tym przybytku, w tym pokoju, w którym mieszkał brat Jan Gumiela. To mi przypomniało jego postać, przypomniało mi jego postawę, jego wpływ na braci. Czy umiemy to oceniać? Czy pamiętamy? Ale żeby nie było wątpliwości, to zwróćmy uwagę do Pisma Świętego, sięgnijmy po pewien zapis, który nam bardzo, bardzo wyraźnie mówi, co jest powodem trudności i nieporozumień. To w przypowieściach Salomona w rozdziale 13, tam jest taki werset, który wyjaśnia i daje odpowiedź na wiele wątpliwości, które mogą nam się nasuwać w naszym życiu. 13 rozdział przypowieści Salomonowych, 10 werset brzmi tak. Samą tylko pychą człowiek z wady wstrzyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość. Oby to nie dotyczyło nikogo z nas. A to ma związek z pozbyciem się własnej woli, własnej głowy, własnych upodobań, zamiarów i poczynań. I jeżeli dziś w naszej społeczności są pewne możliwości i ktoś określa to, że mamy sposobność, mamy możliwość, mamy wolność, starajmy się o to, abyśmy mieli i za głowę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym przekazać taką informację, że ten temat, ten wykład nie powinien się zakończyć. Niech ta lekcja trwa. Niech to dzieło będzie nadal prowadzone, dokonywane, bo jeszcze żyjemy w czasie, gdzie nasze zbawienie jest jeszcze jak gdyby uwarunkowane, uzależnione od naszej postawy, od naszego życia, od naszego posłuszeństwa. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do zborów galackich, w 3 rozdziale, a 29 wersecie, pozostawił nam takie piękne słowa, na które nasze spojrzenie może pobudzić nas do myślenia, do zastanawiania się nad naszą postawą, nad naszym życiem. Apostoł Paweł napisał: a jeżeliście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. A inny przykład podaje tak. Jeżeli należycie do Chrystusa i póki nasze życie tu jest na ziemi, póki istniejemy, to słowo jeżeli jest nadal aktualne. Ale ono jest i zachętą, i przestrogą. Odpowiedzmy sobie na pytania, bo odpowiedzieć na pytanie, jakie jest znaczenie odcięcia głowy, ścięcie głowy, to jest łatwiej odpowiedzieć. Ale obyśmy mogli znaleźć właściwą odpowiedź twierdzącą, że Jezus Chrystus Pan jest i moją głową. Jeżeli należycie do Chrystusa, wtedyście nasieniem Abrahamowym i dziedzicami, ale jeżeli. To jeżeli słowo jest nadal aktualne, ale życzenie moim jest, aby nadszedł taki czas, aby przyszła taka chwila, aby to słowo jeżeli już dla każdego z nas nie było potrzebne. Żeby to już nie było pod znakiem zapytania, pod warunkiem, ale żebyśmy mogli usłyszeć od Pana takie stwierdzenie: jesteście, należycie do Chrystusa, jesteście dziećmi Abrahamowymi, jesteście dziedzicami. Amen.